Audycja Gość Dnia, Barbara Tokarska-Wójcik. Witam Państwa bardzo serdecznie. A bieżący tydzień kończymy obecnością w naszym studiu pana Jana Andrzeja Kaluszkiewicza, starosty ciechanowskiego. Dzień dobry, panie starosto, witam serdecznie.
Dzień dobry pani, dzień dobry państwu.
Panie starosto, troszeczkę chciałabym cofnąć się w czasie do momentu, do pięknego dnia otwarcia powiatowego domu dzieci. Ja przyznam szczerze, kilka dni temu pani dyrektor gościła w naszej audycji i opowiadała o tym, jak dzieci żyją w nowym domu, jak sobie gospodarują, jakie mają plany. Proszę powiedzieć, jak pan ocenia tę inwestycję już po upływie kilku ładnych tygodni? Od otwarcia oczywiście.
Oceniam bardzo, bardzo pozytywnie, ponieważ inwestycja spełnia swoje zadania. Dzieci są zadowolone. Myślę, że kadra, która prowadzi dom również, coraz bardziej zadbany jest obszar, gdzie ten dom dzieci jest. Myślę, że to jest bardzo trafna, bardzo dobra inwestycja na lata.
Czy sądzi pan, że sprawy opieki nad dziećmi wymagającymi, oczywiście takiego rodzaju opieki, są w tej chwili uporządkowane w powiecie ciechanowskim?
Na pewno nie. Na pewno nie. Mamy duże kłopoty z tym i staramy się o otwarcie drugiego domu. To będzie dom po starym, że tak się wyrażę, domu. Mam jeszcze tylko, czekamy na zgodę od Rzecznika Praw Dziecka i otwieramy dom numer 2 tutaj na Sienkiewicza.
Rozumiem, czyli dwie placówki i to zapewne już w jakiś sposób zabezpieczy i odejmie tej troski o dzieci, które no, nie mają własnych, prawdziwych, ciepłych domów.
Myślę, że to będzie dobry też krok, ponieważ przybywa nam dzieci, które potrzebują takiej opieki.
A proszę powiedzieć, panie starosto, jak działa piecza zastępcza? Czy większość dzieci jednak znajduje w pieczy zastępczej opiekę, czy też jednak te placówki opiekuńcze są tutaj no, niezbędne?
Te placówki opiekuńcze są niezbędne. Piecza zastępcza jest również tak zwanym drugim środkiem opieki, ale ostatnio mamy troszeczkę kłopotów z pieczą zastępczą, więc otwarcie tego drugiego domu jest konieczne u nas.
Czyli one się uzupełniają, te formy opieki?
Te formy opieki się uzupełniają, jednak dzieci przybywa. Jest to zjawisko ogólnopolskie. Myślę, że będzie dobrze, jeżeli otworzymy ten drugi dom.
A z czego to wynika, panie starosto? Z kłopotów w rodzinach, z różnych problemów? Czasy ciężkie, nie ukrywajmy, dotykają również problemy polskie rodziny. Czy to ma właśnie wpływ na to, że dzieci przybywa?
Czy ja wiem, jest to bardzo drażliwy temat. To temat dla psychologów, socjologów, pedagogów. To jest naprawdę bardzo ciężki temat. Nie wiem, czy przybywa dzieci dlatego, że rodzice inaczej postrzegają swoją rolę jak nasi rodzice. Jest to bardzo trudny i wrażliwy temat.
Panie starosto, a więc o dzieciach, które znalazły przystań, znalazły wspaniały dom, już powiedzieliśmy, ale ruszyła inwestycja, która ma też zapewnić opiekę wytchnieniową dla rodzin, gdzie jest niepełnosprawność, gdzie potrzeba wsparcia pewnych rodzin w opiece nad osobami wymagającymi szczególnej troski. Proszę nam powiedzieć o tej inwestycji. Ona już ruszyła, więc kiedy zakończenie i jaką grupę osób obejmie?
Tuż przy Domu Pomocy Społecznej Kombatant na ulicy Batalionów Chłopskich budujemy powiatowe centrum opieki wytchnieniowej. Jest to dofinansowanie ze środków Funduszu Solidarnościowego w ramach resortowego programu ministra rodziny i polityki społecznej. Firma wygrała przetarg Żybowa i w tamtym tygodniu zaczęły się prace.
Jak długo one mogą potrwać?
Prawdopodobnie do listopada dom powinien być oddany.
Już do użytku, rozumiem, tak?
Tak, do użytku. No, mogą się zdarzyć różne rzeczy, ale mamy taki plan, że w listopadzie to będzie gotowe.
Kogo chciałby pan tam widzieć, panie starosto?
Kogo chciałbym widzieć? Przede wszystkim ludzi, którzy potrzebują pomocy, a tą pomocą jedyną dla nich to jest dom rodzinny lub rodzina najbliższa. Rodzina najbliższa, która musi się opiekować chorym przez 24 godziny i ci ludzie nie mają po prostu, jak sama nazwa domu nawet wskazuje, wytchnienia, oddając swojego chorego do nas na kilka dni, po prostu mają pewną ulgę i mogą gdzieś wyjechać, czy nawet iść na jakieś leczenie w międzyczasie.
załatwić również swoje sprawy, wykonać remont. Pewnie tych zadań do wykonania rodziny mają i wiedzą, co jest dla nich najpilniejsze. A proszę powiedzieć, czy to będzie właśnie ten pobyt kilkudniowy, czy też to będą pobyty w ciągu dnia?
Trudno mi powiedzieć. Ponieważ różnie to jest. W niektórych domach podobnych do tego są pobyty dzienne, a w niektórych domach wielodniowe, także no, to zależy od warunków, od propozycji, od naszych przyszłych pacjentów.
To chciałabym jeszcze w takim razie zapytać, kiedy będzie już wiadomo, kiedy rodziny mogą się zgłaszać, do kogo mogą się zgłaszać, czy na to jest jeszcze za wcześnie?
Na to jest jeszcze na pewno za wcześnie, ale będzie tym zarządzał CPR nasz. I wydaje mi się, że pod koniec następnego roku będzie można się zgłaszać do CPR-u z potrzebami. No zobaczymy, jak to wyjdzie.
Centrum Opieki Wytchnieniowej w Ciechanowie jest już w trakcie budowy. Będziemy śledzić tę inwestycję. Panie starosto, czy na terenie powiatu ciechanowskiego jest bezpiecznie? Obradowała Komisja Bezpieczeństwa i Porządku. Jakie wnioski płyną z tego posiedzenia?
Z tego posiedzenia płyną wnioski takie, że w Ciechanowie i w okolicach, czyli w powiecie, jest bezpiecznie. Nie mamy większych przestępstw, nie mamy straszliwych wypadków drogowych. Myślę, że bezpieczeństwo jest tutaj, no porównując do innych ośrodków w kraju, jest bezpiecznie w mieście i w powiecie.
Choć tych wypadków także nie brakuje, podobnie jak w sąsiednich regionach, dochodzi i to nawet czasami do bardzo przykrych zdarzeń. Czy tutaj władze powiatu chciałyby na profilaktykę stawiać, panie starosto? Przyznam szczerze, na naszej antenie odbył się cykl różnych audycji takich profilaktycznych z udziałem między innymi Służby Prasowej, Komendy Powiatowej Policji, czy też Straży Pożarnej. Czy chciałby pan w swojej polityce stawiać na profilaktykę?
Profilaktyka jest konieczna, ponieważ młodzi kierowcy, tutaj przykład, nie potrafią zrozumieć, jaką siłę posiada ich maszyna i czasami przesadzają z szybkością, no i z ryzykiem na drodze. W innych dziedzinach jest również potrzebna, ponieważ profilaktyka uczy, jak zachować się w danej sytuacji niebezpiecznej i jest konieczna po prostu.
Panie starosto, wielu starszych ludzi zostało oszukanych różnymi metodami. Proszę powiedzieć, w jaki sposób tutaj zwracać się na tą uwagę? Czy Uniwersytet Trzeciego Wieku, który właśnie rozpoczął nowy rok akademicki, czy jego zadaniem jest między innymi uświadamianie seniorów, podopiecznych odnośnie do tych oszustw, które no, są tak w tej chwili powszechne?
No na pewno takim zadaniem powinno być uświadamianie studentów Uniwersytetu Trzeciego Wieku o niebezpieczeństwie, które czyha na nich w internecie, czy nawet w telefonie komórkowym, ale na razie nie planowaliśmy, ale pani mi dobrze podpowiada. My zaplanujemy wykłady na temat właśnie bezpieczeństwa w necie, bezpieczeństwa w odbieraniu telefonów. Na przykład do mnie dzwonią już od tygodnia jakieś numery, których nie znam, albo numery prywatne i po prostu ich nie odbieram.
Czasami dochodzi do kliknięcia tak zwanego linku i wtedy następuje przekierowanie. O tym słyszymy ciągle, o tych oszustwach, ale...
No, dostaje się SMS-a, że jutro wyłączają prąd, ponieważ jest pan winien 2,76 i trzeba to natychmiast zapłacić. I wtedy zaczyna się.
No, któż by nie kliknął, prawda, żeby nie doprowadzić do odłączenia prądu. No to jesteśmy przy temacie Uniwersytetu Trzeciego Wieku, już jesteśmy po inauguracji. Proszę powiedzieć, jak pan widzi teraz rolę UTW i co ciekawego planujecie?
Planujemy wycieczkę teraz na jesieni do Karolina, właściwie do Trembus, na koncert zespołu Mazowsze. To pojadą dwa autobusy, około 100 osób, a dalej to uniwersytet będzie szedł starym tokiem, jak zwykle będą zajęcia choralne, będą zajęcia teatralne, będą zajęcia taneczne, będą wykłady, będą zaproszenia na filmy, na spektakle. Na pewno funduszu nam wystarczy.
I pomysłów pewnie też prowadzącym.
Pomysłów również, nawet sam pan starosta zadeklarował warsztaty wokalne raz w miesiącu.
Rozumiem, pan starosta obecny dzisiaj w studio, tak?
Tak, tak.
To życzymy powodzenia w pracy ze swoimi podopiecznymi. Panie starosto, skoro o seniorach powiedzieliśmy, podopiecznych Uniwersytetu Trzeciego Wieku, no to nie możemy o tej drugiej stronie, czyli o młodzieży, nie powiedzieć. Młodzieżowa Rada Powiatu Ciechanowskiego jest zauważalna na mapie kraju, bardzo aktywna. Jak pan odbiera tę działalność młodych, zdolnych, wspaniałych ludzi?
Nie jestem tym zdziwiony, ponieważ nasza rada doskonale radzi sobie. Troszeczkę tak niefortunnie to powiedziałem, ale naprawdę jest dostrzegana w skali kraju i ostatnio odebrała nagrodę od ministra Glińskiego w Urzędzie Rady Ministrów. No to zaszczytne wyróżnienie i bardzo gratuluję i nadal będziemy wspierać Młodzieżową Radę, która no, jest naszą wizytówką w zasadzie w tej chwili.
Czy coś ciekawego podpowiedzieli ci młodzi ludzie, co państwo chcecie lub już wykorzystaliście w pracy samorządowej?
Na razie nie mamy takich podpowiedzi, raczej my podpowiadamy. No zobaczymy dalej, jak to będzie. Na pewno się rozwija Rada Młodzieżowa i będzie kontynuować swoją pracę. Przynajmniej w tej chwili wiadomo, że będzie się zbierała raz na 3 miesiące, a nie raz w miesiącu. Myślę, że te obrady będą bardziej owocne.
Tylko patrzeć, panie starosto, jak młodzi przyjdą do pana z konkretną propozycją. Mam nadzieję, że pan starosta ich wysłucha. I rozumiem, że w zamian stypendia starosty ciechanowskiego, ponieważ tutaj mamy też uzdolnioną młodzież, jeśli chodzi o przedmioty zawodowe, jeśli chodzi o działalność, jeśli chodzi o olimpiady. Proszę powiedzieć, często pan będzie nagradzał swoich uczniów ze szkół powiatowych?
No my nagradzamy najzdolniejszych maturzystów. Młodzież, która maturę zdała na bardzo dobre, ma bardzo dobre wyniki z egzaminów. I w tym roku też nagrodziliśmy zarówno młodzież, jak i ich opiekunów.
Życzymy wszystkim oczywiście dalszych sukcesów i gratulujemy.
No ja jestem pewny, że sukcesy będą.
Z taką młodzieżą na pewno będą. Panie starosto, przejdźmy do inwestycji związanych z edukacją. Wielokrotnie mówiliśmy o remoncie sal sportowych, boisk, także zapowiadana budowa nowej hali sportowej w Ciechanowie, ale z tego co wiemy, to troszeczkę się opóźniają te inwestycje, kiedy zostaną zakończone, jak one będą przebiegały, bo to jednak wpływa na pracę szkoły. Rok szkolny już się rozpoczął.
No w tej chwili kończymy remont w liceum Krasińskiego w Krasiniaku. Tam jest remontowana sala główna gimnastyczna i druga mniejsza. Ten remont będzie niedługo zakończony. Remontujemy również salę w szkole na Kopernika i numer 2 na Orylskiej.
A co możemy powiedzieć o budowie nowej hali sportowej? Bo też wiemy, że chyba jakaś modyfikacja nastąpi, jeśli chodzi o plany pierwotne.
Nasza sala będzie niestandardowa, ponieważ będzie troszeczkę inna niż te, które zaproponowało nam ministerstwo. Troszeczkę droższa, ale wydaje nam się, że dużo lepsza, ponieważ będzie trwalsza i solidniej będzie stała, że tak powiem, na swoim gruncie. Będzie to hala sportowa przy szkole numer 1 na Powstańców Warszawskich.
Jak pan widzi te inwestycje, jakie one będą miały wpływ na szkołę i działalność?
Na pewno poprawi się baza sportowa, a co za tym idzie, ilość uczestników zajęć sportowych i chęci młodzieży wzrosną.
Panie starosto, a proszę powiedzieć, jak samorząd powiatowy poradził sobie z rozmieszczeniem uczniów, no bo wiemy, że mamy 1,5 rocznika w tej chwili w szkołach. Pewnie ciasno się zrobiło. Jak te sprawy zostały rozwiązane? Czy szkoły już sobie poradziły z rozmieszczeniem uczniów?
Zwiększyliśmy o 1 liczbę klas w Krasiniaku, a w innych szkołach zwiększyliśmy liczbę uczniów bodajże z 36 do 38 w jednej klasie. I udało nam się to jakoś pomieścić, że tak się wyrażę.
Czyli praca na jedną zmianę, rozumiem, tak?
Szkoły pracują na jedną zmianę.
Panie starosto, skoro powiedzieliśmy już o inwestycjach w oświatę, mówiąc tak kolokwialnie, to powiedzmy teraz o inwestycjach w drogi, czyli tak zwanych twardych inwestycjach. Cały czas wraca temat ulicy Leśnej. Jaki jest w tej chwili stan obecny tej inwestycji?
W tej chwili mamy drugie postępowanie przetargowe, proszę państwa, bo pierwsze firma Ciechanowa zaproponowała nam sumę, której nie mogliśmy przyjąć. Wyszło, że za kilometr musielibyśmy zapłacić 9,5 miliona złotych, co jest już naprawdę kwotą nie do przyjęcia. Nasze możliwości to było około 5,5-6 milionów. Za to remont drogi powiatowej Ojrzeń-Nowe Miasto. Przetarg wygrała spółka z Wału Międzyszyńskiego z Warszawy, która zaoferowała nam sumę, którą można po prostu spokojnie wydać na ten remont. Oferta na Nowe Miasto jest jeszcze w trakcie badania, ponieważ musimy zbadać możliwości firmy, jej przeszłość, jej przyszłość i w ogóle różne rzeczy jeszcze trzeba pomyśleć.
Czy to oznacza, że powiat dmucha na zimne?
Powiat
po poprzednich doświadczeniach.
Dmucha na zimne, ponieważ nie możemy dać pracy w ręce, które nie są sprawdzone. Musimy mieć pewność, że firma jest solidna.
A co z ulicą Leśną, panie starosto? Proszę nam opowiedzieć, jak będą procedowane te wszystkie sprawy związane z rozpoczęciem inwestycji?
Jest drugie postępowanie. Właśnie czynimy starania o to, żeby przystąpiły do przetargu firmy z okolicy, a może nawet z Torunia lub z Półtuska. Zobaczymy, jak to wyjdzie. Nie ma jeszcze konkretnych wyników.
A kiedy zostanie ogłoszony ten drugi przetarg?
Już jest ogłoszony.
Kiedy rozstrzygnięcie nastąpi drugiego przetargu?
Termin otwarcia będzie wkrótce, 5 października.
Liczy pan, że tym razem się uda?
Myślę, że się uda, ponieważ suma jest dosyć pokaźna do dyspozycji, a odcinek liczy niecałe 1000 metrów.
Ale prace, czy ja dobrze rozumiem, czy prace w tym roku zostaną rozpoczęte?
Jeżeli wybierzemy dobrą firmę i dogadamy się, na pewno zostaną w tym roku rozpoczęte.
Czy powiat już myśli i zabiega o to, żeby zdobyć dofinansowanie na kolejne etapy przebudowy ulicy Leśnej?
Tak, tak, bo podzieliliśmy Leśną na 3 etapy i myślimy nad etapem 2 i 3. Były różne propozycje, proponowano nam rozpoczęcie budowy, odbudowy właściwie, od etapu 3, ale to było bez sensu. Musimy zacząć od miasta. Tutaj mamy również deklarację prezydenta i wójta gminy Ciechanów, którzy nam pomogą finansowo w tej robocie.
Czyli rozumiem, 3 samorządy na pewno sobie poradzą z tym odcinkiem. No ale dobrze, ale ten środkowy odcinek to już będzie na głowie powiatu?
Ten środkowy odcinek zależy od dofinansowania do tej naszej powiatowej drogi. Myślę, że w przyszłym roku coś tam będzie z Polskiego Ładu. Najtrudniejszym odcinkiem jest odcinek 1 i najdroższym. Odcinek 2 i 3 są dużo łatwiejsze do wykonania i na pewno będą tańsze.
Panie starosto, aby się udało, bo słyszymy tutaj głosy mieszkańców, osób przejeżdżających tą drogą. Pan dobrze wie, że tam już się nie da po prostu bezpiecznie jeździć, a więc czekamy na rozwój inwestycji. Inne inwestycje powiat w tej chwili jeszcze realizuje, panie starosto?
Mamy inwestycje jeszcze w Przywilczu. Pierwszy etap i drugi etap, który rozpocznie się około grudnia, drugi etap. Przebudowa drogi powiatowej w Gnilojecku, Żeleźnia-Kruż, to jest też około grudnia się rozpocznie. Krótki odcinek, a kosztuje nas 1 000 000 zł, z czego burmistrz Gnilojecka dołożył nam 100 000 zł. Oraz przebudowa albo rozbudowa drogi powiatowej Ślubowo do Kołęczyna. Tutaj mamy 4 306 000 i tą pracę będzie wykonywała firma Cichaw.
Panie starosto, czy już można powiedzieć, że trwają prace nad przyszłorocznym budżetem? Bo chyba to jest ten czas, kiedy trzeba już planować i zbierać środki na kolejne inwestycje.
Powoli zaczynamy pracować nad budżetem. Pani skarbnik zaczyna pracę. Cały Wydział Finansowy będzie pracował przynajmniej do początków listopada, bo do 15 listopada musimy do RIO wysłać swój plan na następny rok.
Czy widziałby pan jakieś szczególne inwestycje na przyszły rok, czy też będzie to kontynuacja dotychczasowych, na przykład ulica Leśna, o której już wspomnieliśmy?
Będzie ulica Leśna, będzie dokończenie budowy domu wytchnieniowego, będzie przecież hala. My mówimy o tym w tym roku, ale przecież te budowy przede wszystkim zaczną się w roku przyszłym. Także plany będą uwzględniać te wszystkie inwestycje.
Panie starosto, to przejdźmy w takim razie do zagadnienia ochrony odbudowy zabytków. Tutaj pojawiła się bardzo dobra informacja, iż organy w kościele farnym w Ciechanowie zostaną poddane renowacji. Z jakich środków udało się tutaj powiatowi ciechanowskiemu zdobyć to dofinansowanie?
Ze środków ochrony zabytków, to jest bodajże Ministerstwo Kultury, Dziedzictwa Narodowego, dostaliśmy 300 50 tysięcy na renowację organów w farze. Jest to instrument, który wymaga remontu, renowacji. Fara jest kościołem, który według wielu muzyków, którzy tutaj występowali, ma najlepszą akustykę tutaj w naszym regionie północnego Mazowsza. Niektórzy mówią nawet, że lepszą niż katedra w Płocku. I bardzo, no, bardzo chcemy, żeby te organy grały jak powinny grać. Mi się wydaje, że pan Dominik Molewski będzie zadowolony z tego, jak również ksiądz Zbigniew Adamkowski z naszych starań, ponieważ brzmienie organ w farze no, wymaga remontu. Zobaczymy, jak długo to potrwa.
Tym bardziej, że w Ciechanowie odbywa się bardzo znacząca impreza, czyli spotkania muzyki organowej, a więc no, jeszcze w tym roku na pewno nie, ale w przyszłych to nowe brzmienie będzie można zaobserwować. Panie starosto, to powiedzmy jeszcze o Powiatowym Dniu Rolnika, który przed nami. Kogo pan zaprosił do wspólnego świętowania?
1 października w Oranżerii Opinogórze odbędzie się właśnie Dzień Rolnika. Kogo zaprosiłem? Przede wszystkim wójtowie wytypowali najlepszych rolników ze swoich gmin, a myśmy zaprosili no, wszystkich parlamentarzystów z naszego powiatu. Zaprosiliśmy dyrektorów przedsiębiorstw, prezesów. Impreza powinna się udać na miarę właśnie naszego regionu, gdzie rolnictwo jest podstawą naszego bytu tutaj w rejonie Ciechanowa.
Tak, ziemia ciechanowska, typowo rolniczy region. Panie starosto, uczestniczył pan zaledwie kilka dni temu w otwarciu po remoncie budynku Wojskowego Centrum Rekrutacji w Ciechanowie. Pytam pana o to, ponieważ już wiemy, powszechnie już wiemy, iż w Ciechanowie będzie sztab pierwszej dywizji Legionów. Proszę powiedzieć, jak pan widzi rozwój ziemi ciechanowskiej miasta, no powiatu również, mając tutaj siedzibę dywizji, sztab dywizji?
Jeszcze nigdy w Ciechanowie nie było sztabu dywizji. Były pułki, były inne formacje mniejsze. Teraz sztab dywizji, która rozciąga się właściwie na kilka miast północnego Mazowsza, ale nawet na rejon Warmii i Mazur. Sztab dywizji, no tutaj będą potrzebne duże inwestycje, szczególnie w mieszkania i odbudowę naszych koszar. Odbudowę, może przebudowę, może remonty i tak dalej. Są kłopoty oczywiście z konserwatorami, ale wydaje mi się, że wojsko jest w stanie pokonać te trudności. Na pewno przybędzie mieszkańców, a co za tym idzie i również zwiększą się wpływy podatkowe. Rozwiną się chyba jakieś sklepy, infrastruktura się rozwinie, także no będziemy w większym mieście i chyba lepiej żyć.
Oby się pana słowa sprawdziły. Pan Jan Andrzej Kaluszkiewicz, starosta ciechanowski, był dzisiaj moim i państwa gościem. Bardzo dziękuję, panie starosto, za to spotkanie.
Dziękuję bardzo.
Barbara Tokarska-Wójciak, do usłyszenia państwu.